Cześć, siemanko, ja nazywam się Filip i witam was w kolejnym odcinku podcastu Nie Spotkajmy Się. Ostatnio dostaję od was dużo wiadomości, że chcielibyście dłuższe odcinki. Mam nadzieję, że uda się te dłuższe odcinki zrobić. Ostatnio myślałem, że wyjdzie w ogóle dłuższy odcinek, bo mam dwie historie, a okazał się krótszy od prawie wszystkich innych. Mimo wszystko przygotowałem dzisiaj też dwie historie. Mam nadzieję, że dzięki temu odcinek będzie trochę dłuższy. Obydwie historie opierają się o pewne wyprawy do lasu. Tak, i pierwsza z nich została opublikowana 5 lat temu przez użytkowniczkę Whitney Cat. I historia ta rozgrywa się w późnych latach 90., kiedy to młodszy brat Whitney przyjechał do niej w odwiedziny, do mieszkania, kiedy ona studiowała w koledżu i zostawił u niej swoją najnowszą zabawkę, czyli noktowizor. Mam nadzieję, że wiecie, co to jest noktowizor, a jeśli nie wiecie, to już pierwsze z wytłumaczeniem. To są takie gogle, lornetki, coś takiego, co zakładasz po prostu na oczy i dzięki temu możesz bardzo dobrze widzieć w ciemności, jednocześnie nie świecąc niczym jakby na zewnątrz. Także masz doskonały koci wzrok w ciemności, a po tobie tego zbytnio nie widać, w sensie, że nie świecisz niczym. O. Jeśli byliście kiedyś w jakiejś dark restaurant albo w czymś takim, to kelnerzy zazwyczaj, jeśli nie są niewidomi, to właśnie noszą takie noktowizory. No i Whitney Cat podjęła bardzo, bardzo no, głupią decyzję moim zdaniem. Jak ona później przyznaje w historii, również nazwała ją głupią, bo postanowiła pobawić się tym noktowizorem i pojechać sobie w nocy do lasu pooglądać zwierzaki. I to była końcówka lat 90., więc wtedy ten noktowizor rzeczywiście mógł się wydać trochę taką nowinką techniczną i taką zabawką, że nawet dorosły mógłby się pokusić o zabawę nią. I szczerze mówiąc, jeśli mi wpadłby w ręce taki naprawdę fajny, działający noktowizor, to prawdopodobnie też chciałbym się nim pobawić. Także Whitney pojechała sobie za miasto do jakiegoś lasku, zaparkowała na parkingu i weszła sobie gdzieś głębiej w las. No i sobie idzie z założonym noktowizorem, ale generalnie nie widzi nic ciekawego, miała nadzieję zobaczyć jakiegoś jelenia. No i zdała sobie sprawę, że kiedy się porusza, to raczej hałasuje. Nawet jeśli nie za głośno, no to zwierzęta i tak to słyszą, więc wszystkie będą spłoszone. Także znalazła jakiś taki przewrócony pieniek, usiadła sobie na nim, przez chwilę się nie ruszała i zaczęła się rozglądać. No i rzeczywiście udało jej się zobaczyć, że gdzieś tam obok niej jakieś dwie wiewiórki się bawią. Gdzieś na gałęzi patrzy na nią sowa takim szklistym spojrzeniem i nawet puściła do niej oko, ale nadal żadnego jelenia. A Whitney trochę się już nacieszyła, że może zobaczyć jakiegoś jelenia. Nie wiem, czemu akurat się uparła na to zwierzę, ale niech jej będzie. No i stwierdziła, że może to dlatego, że jest na ziemi i wtedy jeleń łatwiej ją wyczuwa i może się spłoszyć. Najwyraźniej nie wzięła pod uwagę, że po prostu w okolicy może nie być żadnego jelenia. Ale postanowiła, że znajdzie sobie jakieś drzewo, wesmie się na nie i wtedy na pewno jeleń nie będzie w stanie jej wyczuć i jej się objawi. Także zeszła z ubitej ścieżki i zaczęła krążyć po lesie, dopóki nie znalazła takiego większego drzewa, na które dała radę się wspiąć. No i nie wspięła się jakoś wysoko, ale przysiadła sobie na jednej z gałęzi, wygodnie rozłożyła się i zaczęła obserwować okolice tym noktowizorem. I to był naprawdę dobry, porządny noktowizor, także stwierdziła, że widziała całą okolicę tak, jakby to był dzień. Wszystko bardzo dokładnie. No i po kilku minutach oczekiwania rzeczywiście zobaczyła gdzieś w oddali, że coś się porusza i coś przykrada się przez ten las. Z tym, że kiedy to coś zbliżało się do niej, to zdała sobie sprawę, że to wcale nie jest jej wymarzony jeleń, a jedynie człowiek. Człowiek ubrany od stóp do głów na czarno, przemykał tak pomiędzy drzewami, trochę się za nimi chowając, trochę się skradając, rozglądając się cały czas wokół siebie. Miał też coś w ręku i im bardziej się zbliżał, tym bardziej Whitney utwierdzała się w przekonaniu, że jest to nóż. Bardzo duży nóż. No i zaczęła się zastanawiać, kto mógłby to być. Na pewno nie jest to myśliwe, ponieważ nie ma ze sobą żadnej broni, a raczej żaden myśliwy nie będzie polował z samym dużym nożem. Chyba, że jest jakimś takim freakiem survivalowym, to nie wiem. No w każdym razie odrzuciła tę opcję i zdała sobie sprawę po chwili, że kiedy jechała na ten parking leśny, to dosłownie przed samym zjazdem na parking, przez te wszystkie leśne dróżki, jakiś biały samochód jechał tuż za nią i skręcał dokładnie dokładnie w tych momentach, kiedy ona i dopiero odłączył się, kiedy właśnie zaparkowała na tym parkingu i zaczęła się zastanawiać, czy ten mężczyzna, który się skradał w jej stronę i osoba kierująca tamtym autem, to jest to samo, czy to jest ta sama osoba. No i zdała sobie sprawę, że robi się trochę niebezpiecznie. Siedziała skulona na tym drzewie, starała się jak najmniej ruszać. Mężczyzna był już praktycznie pod jej drzewem i rozglądał się wszędzie wokół i ona była pewna, że gdyby tylko spojrzał w górę, to na pewno by ją zobaczył. Na szczęście na razie tego nie zrobił. No i tak naprawdę przez kilka godzin ten mężczyzna chodził sobie wokół niej po lesie, ewidentnie szukając czegoś, ewidentnie szukając jej. W końcu, kiedy był niedaleko jej drzewa, mruknął pod nosem taki zwrot niecenzuralny, który na pewno też czasem rzucacie, kiedy porzucacie jakiś projekt i nie jesteście już zainteresowani jego wynikiem. Mam nadzieję, że wiecie, jaki zwrot chodzi i mam nadzieję, że go nie używacie za często, ponieważ przeklinanie jest nieeleganckie. Oczywiście nie przeklinam nigdy. No w każdym razie użył właśnie tego zwrotu i oddalił się w stronę parkingu. Natomiast Whitney była już tak przerażona i pewna tego, że ten mężczyzna poluje na nią, że nie zamierzała się ruszać z tego drzewa, także zesztywniała, czekała aż do świtu. No i kiedy wstało słońce, zsunęła się z tego drzewa i popędziła szybko do samochodu i odkryła, że na pewno ten mężczyzna był obok jej samochodu, ponieważ wszystkie szyby w oknach były wybite, a karoseria w paru miejscach była taka rozcięta, jakby porysowana jakimś takim długim, ostrym przedmiotem, ewidentnie tym nożem, który właśnie trzymał tamten mężczyzna. Wsiadła do auta i wróciła szybko do domu, zadzwoniła na policję, która przyjechała do niej, żeby zebrać zeznania. Nie wiedziałem w ogóle, że policja tak robi. No i na tym tak naprawdę sprawa się zakończyła, nigdy nie dowiedziano się, kto to był. Policja trochę też olała sprawę. Jakbyście się zastanawiali, dlaczego nie miała ze sobą swojego telefonu komórkowego i dlaczego nie zadzwoniła na pomoc wcześniej, to dlatego, że wtedy po prostu telefony komórkowe nie były tak powszechne. I też powiedziała, że nawet gdyby to były inne czasy i gdyby miała ten telefon komórkowy, to tak bardzo była skupiona na tym, żeby nie wydać żadnego dźwięku, ani nie zwrócić jego uwagi, że nie byłaby po prostu w stanie nawet użyć tej komórki. Także creepy ziomku polujący na dziewczyny w nocy, nie spotkajmy się. I druga historia, dość podobna, tylko mniej, jej bohaterka była trochę mniej lekceważąca co do samotnego pobytu w lesie. Użytkowniczka Not One More Word Tonight opublikowała historię 7 lat temu. Również była wtedy studentką, z tym, że miała trochę takie survivalowe zacięcie. Chodzi o to, że kiedy dorastała, to jej tata nauczył ją, jak sobie radzić w dziczy, czyli rozpalać ognisko, rozłożyć obóz, zbudować sobie jakieś schronienie, polować i takie inne rzeczy, także ona czuła w lesie się jak ryba w wodzie. I stwierdziła podczas zimowej przerwy w nauce w koledżu, że wybierze się na parę dni na taki biwak w zimie. No i pewnie założyliście, że bardzo, bardzo zły pomysł. No jak się później okaże, to rzeczywiście był zły pomysł, ale nie dlatego, że ona zlekceważyła warunki, w jakie się wybiera. Pojechała kilkanaście kilometrów za miasto, a do jakiegoś takiego większego lasu, można wręcz powiedzieć, że puszczy. I auto było samotne na parkingu i wybrała się głębiej w las i rozłożyła sobie obóz. Tam wykopała w śniegu taką większą jakąś jamą dziurę. Rozpaliła tam sobie ognisko, rozłożyła swój mały namiocik. Mam nadzieję, że to był jeden z takich małych namiocików, co wyglądają trochę jak trumny, ale nie ma w nich nic upiornego, po prostu są takie bardzo malutkie i to wygląda trochę jak taki śpiwór rozłożony. No i rozłożyła sobie właśnie taki namiot, znaczy mam nadzieję, że to był taki, bo one wyglądają po prostu super. Trochę się mogą wydawać klaustrofobiczne, ale też takie się wydają bardzo przytulne. No i spędziła sobie parę dni na tym biwaku. Generalnie niczego jej nie brakowało, też stwierdziła, że mieszkając w dużym mieście, często miała takie poczucie, że musi cały czas być przygotowana na niebezpieczeństwo, unikać nieodpowiednich spojrzeń, cały czas oglądać się za siebie 10 razy. Myślę, że dużo kobiet może się czuć w ten sposób, czy to mieszkając w mieście, czy na wsi, czy gdziekolwiek. No i wtedy stwierdziła, że właśnie bycie samą w lesie, z całym sprzętem przygotowaną i wyuczoną różnych takich nawyków i sposobów przetrwania, czuję się po prostu panią własnego losu i czuję się o wiele bezpieczniej niż mieszkając na co dzień w dużym mieście. No i pewnego dnia stwierdziła, że ma ochotę zjeść jakąś świeżą rybę. Wybrała się tam parę kilometrów od swojego obozowiska, w którym wiedziała, że jest zamrożone jezioro. I wykuła sobie w tym zamrożonym jeziorze przerębel. W ogóle super słowo, przerębel. Czemu go tak rzadko ludzie używają? Znaczy, no dobra. Jeśli nie wiecie, co to jest przerębel, to jest taka po prostu dziura wyżłobiona w lodzie, żeby dosięgnąć do wody i łowić ryby. Chociaż może do nurkowania to wtedy też jest przerębel. To w sumie przerębel nie jest ograniczony definicją, tylko do łowienia ryb, jeśli o to chodzi. Używajcie słowa przerębel, jeśli tylko macie okazję. No i zrobiła właśnie ten przerębel i zarzuciła wędkę. Złapanie jakiejkolwiek ryby nie zajęło jej długo, ponieważ ryby, o ile nie są w letargu, pod zamrożonym jeziorem są bardzo, bardzo głodne, także jak tylko widzą jakiekolwiek jedzenie, to od razu się po nie rzucają. Także w parę minut dało się złowić jakąś taką całkiem sporą rybę i zabrała się do jej oprawiania. Z tym, że o ile wszystkie inne jej survivalowe skille były na wysokim poziomie, to musiała przyznać, że oprawianie ryby nie należało do jednego z nich, nie czuła się w tym jakoś super komfortowo i że jej umiejętności w tym zakresie były po prostu trochę zaśniedziałe. Męczyła się trochę z oprawianiem tej ryby, tam od razu na miejscu. Przycięła się parę razy w palec i gdzieś tak na granicy jej świadomości było coś irytującego. To jest takie uczucie, jak czasem siedzicie w pokoju i na czymś się próbujecie skupić, a gdzieś wam brzęczy mucha. Albo wasze rodzeństwo śpiewa sobie w sąsiednim pokoju i dopóki nie zwrócicie na to konkretnie uwagi, to nie zdajecie sobie sprawy, jak bardzo was to irytuje. I w końcu wybuchacie. I tak też było w tym przypadku, kiedy Katie oprawiała sobie właśnie tę rybę. Rozcięła sobie wnętrze dłoni w pewnym momencie i też czasem taki nagły, niespodziewany ból przynosi taką falę gniewu po prostu. No i to się połączyło z tym, że gdzieś po prostu słyszała w tle takie ciche gwizdanie i to ją irytowało i właśnie potrzebowało tylko takiego triggera w postaci rozcięcia dłoni i wkurzyła się, uniosła głowę i wrzasnęła: skończ do cholery z tym gwizdaniem. I gwizdanie ucichło. I w tym momencie zdała sobie sprawę, że jest sama w środku dziczy i cały czas słyszała, że ktoś gwizdze gdzieś wokół. I jedyna opcja, żeby ktoś znajdował się w tym miejscu, gdzie ona, to byłby jakiś myśliwy. Z tym, że myśliwy raczej by nie gwizdał, ponieważ to raczej odstraszyłoby jego ofiarę. Także nie zastanawiając się dwa razy, Katie porzuciła tę rybę i cały ten łowiecki projekt i zaczęła iść bardzo ostrożnie w stronę swojego namiotu. I w połowie drogi zobaczyła, że z ziemi wyrasta jakiś taki wielki, ciemny kształt. I na śniegu leżał martwy łoś. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś łosia, czy wypchanego, czy żywego. Łosie są naprawdę, naprawdę olbrzymie. Nic im do jeleni, czy żubrów, czy tam koni. Naprawdę łosie to takie wielkie, wielkie skurczybyki. Mi raz udało się zobaczyć, jak jechałem samochodem w Finlandii i między drzewami była taka duża przerwa na drogę i tam właśnie stał łoś. Był no naprawdę olbrzymi, taki wręcz przerażająco olbrzymi. No i tam właśnie leżała taka padlina łosia, która była skierowana twarzą w stronę, z której Katie przyszła. I to była bardzo dobrze ustrzelona ofiara, ponieważ dokładnie między jej oczami była dziura po wlocie kulki, także no tyle dobrego można powiedzieć o myśliwym, że jak już upolował to zwierzę, to ono za dużo nie cierpiało, po prostu zostało uśmiercone tym jednym strzałem. I tak patrząc w oczy tego martwego łosia, Katie po prostu spanikowała i przerażona zaczęła biec w stronę swojego samochodu. Przebiegła te parę kilometrów, zupełnie nie dbając o ten cały sprzęt, namiot i resztę, którą tam zostawiła. Od razu wsiadła do samochodu, nie oglądając się dwa razy za siebie, pojechała do motelu. Tam skontaktowała się z lokalnym strażnikiem. To jest taka instytucja, że jak jest jakiś park narodowy, krajobrazowy albo po prostu jakiś taki park w lesie, no to są strażnicy leśni. U nas chyba odpowiednikiem tego są po prostu leśnicy czy straż leśna. No i skontaktowała się z tym mężczyzną i opisała całą sytuację. Na co on odpowiedział, że chciałby, żeby ona mu wskazała, gdzie jest to miejsce, gdzie znalazła tego łosia. Na co ona zgodziła się, ale tylko pod warunkiem, że ten strażnik leśny weźmie ze sobą broń. No i pojechali tam w dwójkę na takim kładzie śnieżnym, no bo warunki nie były do końca, żeby jechać autem przez środek lasu. Także ona jechała skulona gdzieś na tylnym siedzeniu, przytulając się do niego, no bo tak siedzieć w dwójkę na kładzie. W każdym razie ona wspomina to jako bardzo niezręczny moment. No i kiedy dojechali w miejsce, gdzie leżała wcześniej ta padlina, to zobaczyli, że już jej nie ma. Natomiast wszędzie wokół jest krew na śniegu i widać, jakby ktoś zarzucił tego łosia na jakąś taką plandekę i go przeciągnął. Jak się pewnie domyślacie, została przeciągnięta i ślady krwi wskazywały na to, że została przeciągnięta w stronę obozowiska Katie. No i ona rzeczywiście potwierdziła to, wskazując, że to jest ta sama strona i zostawiła tego leśnika tam, po prostu dając mu wolną rękę, żeby on zajął się tą sprawą. Wróciła z powrotem do motelu i odebrała telefon od tego strażnika, który powiedział jej, że, no, że nie musi wracać po swoje rzeczy, ponieważ ona na pewno nie chce ich z powrotem. Ona zapytała się czemu, on odpowiedział na to, że wszystko jest pokryte wnętrzościami łosia. Łoś został przeniesiony na miejsce jej obozowiska i później albo dzikie zwierzęta, albo ktokolwiek stał za śmiercią tego łosia, porozszarpywał wnętrzności po całym tym miejscu. Wszędzie była krew, to zwierzę było tak bardzo brutalnie rozszarpane. Natomiast to, co świadczy o ludzkiej obecności tam, to to, że jej namiot był cały pocięty i to nie były zwierzęta, tylko ślady noża. Także ktoś nożem pociął jej namiot. No i nie muszę chyba mówić, że było to co najmniej traumatyczne wspomnienie. Nigdy nie dowiedziano się, kto to był. Też strażnik powiedział, że nigdy nie napotkał się na nic podobnego i nigdy nie miał z czymś takim do czynienia. Katie nigdy więcej nie udała się na kemping, czy to tygodniowy, czy to jednodniowy, a na pewno nigdy nie sama. No i no, spotkało ją co najmniej przerażające doświadczenie, także kolejny panie ziomku, który poluje na ludzi w środku lasu, nie spotkajmy się. I jak pewnie widzicie, te historie mają z sobą dużo wspólnego, ponieważ mamy dwie kobiety, które mimo niebezpieczeństwa, bardzo dużego niebezpieczeństwa, dały sobie radę. I nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale kobiety teraz w Polsce również są w bardzo dużym niebezpieczeństwie, ponieważ dzisiaj, jak słuchacie tego odcinka, to będzie głosowanie odnośnie do ustawy antyaborcyjnej, która nie dopuści do przerwania ciąży, nawet jeśli będą przesłanki o tym, że płód nie dożyje, albo że pożyje tylko parę dni i ma nieuleczalne choroby. I jest taka akcja w internecie "Powiedz komuś". I no, jako że często słuchacie mojego głosu, no to wydaje mi się, że jest na mnie trochę taka odpowiedzialność, żeby wam też powiedzieć o tym, co się dzieje. Mam nadzieję, że to głosowanie nie przejdzie i że jak teraz słuchacie mojego podcastu, no to myślicie sobie tylko, że no okej, było blisko, ale kobiety uniknęły tego niebezpieczeństwa. I wiecie, co jest ważne, żebyśmy o tym mówili, żeby kobiety nie zostały z tym same, żebyśmy my faceci i osoby niebinarne i cała reszta, żebyśmy o tym zawsze mówili i pamiętali, że są ludzie, którzy chcą zaszkodzić kobietom, naszym dziewczynom, naszym siostrom, naszym matkom, naszym babciom, naszym córkom, koleżankom, wszystkim, którzy nie chcą dopuścić do tego, żeby one były w stanie decydować same o własnym ciele. Także pamiętajcie o tym i wam teraz to mówię. I oprócz tego, żebyście pamiętali o takich sprawach, no to oczywiście noście maseczki, trzymajcie się ciepło. Ustawa antyaborcyjna, proszę, nie spotkajmy się. I to był podcast Nie spotkajmy się, a my spotkajmy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.